Dobrze, popatrzymy teraz trochę na strukturę aktualną roku liturgicznego. To, co rysowałem przed chwilą, w jaki sposób powstało, nie odbiega bardzo od tego, co mamy dzisiaj. Natomiast chcę pokazać pewne akcenty, które w roku liturgicznym mamy. Chcę pokazać drogę też, w jaki sposób nas ten rok liturgiczny prowadzi w praktyce, czyli jakie Ewangelie czytamy, jak jest złożony lekcjonarz, jakie mamy też formularze mszalne, że tak krótko, żeby pewne rzeczy pokazać, jak to jest ułożone. I potem w drugiej części spróbuję powiedzieć kilka słów na temat samej niedzieli, bo jeśli powiedziałem, że świętujemy, że inaczej, że dzień świąteczny to jest dzień, w którym chrześcijanin odkrywa swoją tożsamość, żeby wiedział, jak żyć potem przez 6 dni w tygodniu, to będę chciał pokazać kilka elementów takich ważnych, świadectw biblijnych, może też pozabiblijnych, które będą mówić o tym, jak od początku niedziela była rozumiana. Więc pierwsze, o roku liturgicznym. Tak jak widziałem, mamy pewną strukturę. Sercem roku liturgicznego jest Pascha, czyli święta wielkanocne. Święta wielkanocne, które obchodzimy zawsze w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Tutaj było pytanie jedno, dlaczego się zmieniają te święta. W III wieku był, można powiedzieć, drugi, trzeci, do początku IV wieku była tak zwana dyskusja o to, kiedy świętować Paschę. Czy dokładnie w tym dniu, w którym świętują Żydzi swoją Paschę, 14 Nizan, i wtedy byłyby te święta stałe, czyli zawsze 14 Nizan, to jest mniej więcej marzec, natomiast nie dokładnie 14. I wtedy dokładnie w tym dniu, który by był stałym dniem, czasami w czwartek by wypadało zmartwychwstanie, czasami w środę, czy w niedzielę pierwszą po tym dniu. I Kościół Wschodni, nie ortodoksyjny, bo to był jeszcze jeden Kościół, tylko Kościół, bardziej pisarze wschodni, skłaniali się do tego, aby świętować faktycznie 14. Kościół Zachodni z papieżem potwierdzili, że chrześcijanie będą świętować Paschę czy Wielkanoc w niedzielę pierwszą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. I to święto to stało się świętem zmiennym. Nie świętujemy go zawsze w ten sam dzień, tylko jest to świętem zmiennym. I święta, które są złączone z Wielkanocą, są też świętami zmiennymi, bo zależą od Wielkanocy, czyli zesłanie Ducha Świętego, w niebo wstąpienie, środa popielcowa, tak? I te święta, które mają łączność z Wielkanocą, są świętami zmiennymi. Święta stałe to są te święta, które mają konkretne daty i czasami wypadają też w tygodniu. Natomiast drugie pytanie, dlaczego na przykład w tym roku Wielkanoc, Zwiastowanie Pańskie będzie przeniesione aż po Wielkanocy? Jest w kalendarzu tak zwana hierarchia świąt. Mamy pierwsze uroczystości, to są dni najważniejsze, potem święta, wspomnienia obowiązkowe i wspomnienia dowolne i zwykłe dni. To jest tak jakby taka struktura 5 takich świąt. I teraz bardzo ogólnie, bo tam są jeszcze wyróżnione święta pańskie i niepańskie i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że Wielkanoc i Wielki Tydzień oraz Oktawa to są święta, w czasie których nie może być żadne święto inne, bo to są dni najważniejsze dla chrześcijanina. I dlatego jeśli jakieś święto stałe wypada w tym czasie, to jest przeniesione na pierwszy wolny dzień. Czyli tak naprawdę u nas Wielki Tydzień zaczyna się chyba 24 marca, bo Wielkanoc jest 1 kwietnia w tym roku, czyli zwiastowanie, które było 25, nie jest przeniesione wcześniej, bo jest zasada przeniesiona na pierwszy wolny dzień po, czyli będzie przeniesiona na pierwszy dzień po oktawie, w poniedziałek, po niedzieli miłosierdzia. Tak powinno być przeniesione, prawda? To są te przeniesienia, które dotyczą przede wszystkim Wielkanocy, oktawy Wielkanocy. Świętego Józefa też, gdyby wypadało święto, gdyby Pascha wypadała, czy Wielki Tydzień właśnie 19 marca, to też by był przeniesione święto. I dlatego przenosimy święta, żeby nie zaciemnić tego, co jest najważniejsze. I z reguły, kiedy mamy pewną hierarchię, kiedy są mniej ważne święta, to czasami ono przepada. Znaczy nie ma, nie celebruje się. Na przykład wczoraj, w niedzielę, tak było wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Gdyby to był dzień tygodnia, to by było wspomnienie. Natomiast była to niedziela, która jest mniejsza niż wspomnienie, dlatego nie było tego wspomnienia. Nie zostało przeniesione, bo wspomnienie się nie przenosi. Po prostu świętowaliśmy niedzielę, która była dniem chorego, natomiast nie był to dzień, kiedy msza była o Matce Bożej z Lourdes, tylko msza niedzielna. To jest pewna zasada taka kalendarza liturgicznego, który się tworzy. Są pewne wytyczne i tak to funkcjonuje. Więc mamy Paschę Pana, która jest w centrum i można powiedzieć, ona jest szczytem całego życia liturgicznego. Można powiedzieć nawet w ten sposób, tak, że Pascha jest szczytem. Do niej przygotowuje nas Wielki Post, do niej przygotowuje nas cykl objawienia i tak naprawdę Boże Narodzenie już nas ukierunkowuje na Wielkanoc, bo Chrystus wciela się po to, żeby umrzeć i zmartwychwstać. Z tej Paschy wypływa potem Pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego, bo zesłanie Ducha Świętego jest, Duch Święty jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana dla wierzących. Po co? Po to, żebyśmy tym Duchem Świętym mogli żyć w naszej codzienności, w okresie zwykłym potem. Żebyśmy żyli Duchem Jezusa Chrystusa. Więc widzicie, że cały rok liturgiczny ma pewną dynamikę i żeby to zauważyć, choćby jeden element. W tym roku mamy robę, zaraz wytłumaczę, co to znaczy. W pierwszą niedzielę Adwentu Jezus mówił, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz idzie. 3 razy w Ewangelii pierwszej niedzieli Adwentu powtórzyło się to słowo czuwajcie, które było tutaj. To słowo czuwajcie powtórzy się jeszcze 2 raz w roku liturgicznym, bo tutaj był czytany tekst Marek 13. Natomiast 2 raz powtórzy się to słowo w niedzielę palmową, kiedy będzie czytana męka, 14 rozdział Marka, kiedy będzie czytana męka Pana Jezusa, Jezus w Ogrodzu powie do uczniów u początku Wielkiego Tygodnia, czuwajcie. Dlaczego nie czuwacie? To samo greckie słowo, które było u początku roku liturgicznego, wraca w niedzielę palmową, żeby przypomnieć, zaczyna się to, co jest najważniejsze. Już od początku roku liturgicznego mówię wam, czuwajcie, żebyście nie przegapili Paschy Pana. I nawet jeśli u Marka to jest rozdział po rozdziale, to rok liturgiczny pokazuje nam, że to czuwajcie nas wprowadza w to, co jest najistotniejsze. Żeby nie przegapić tego wydarzenia, które mi daje światło na mój krzyż, które mi daje nową interpretację świata, nową interpretację mojego życia, moich relacji w rodzinie i tak dalej. I dlatego jest ważne nie przegapić, nie przespać Wielkiego Tygodnia, tak jak uczniowie, prawda? Czyli zobaczcie, rok liturgiczny jest całością. Jest tak ułożony, żebyśmy faktycznie mogli przejść pewną drogę formacyjną ucznia. I teraz, jeśli mówimy o roku, będę chciał teraz powiedzieć trochę o tej drodze formacyjnej. Rozróżnimy w roku liturgicznym 2 elementy, czy 2 cykle. Cykl niedziel, niedzielę i cykl dni powszednie. To się nazywa, nie będę pisał ferii, może dni powszednie. Termin techniczny to jest feria. Nie, feria, ale nam się ferie kojarzą z tym, co się skończyło 2 dni temu, więc... więc dni powszednie. W niedzielę, niedzielę tego roku, teraz tak, to jest pewna dynamika, która trwa. Natomiast tak jak mówiłem, mamy niedziele, które są jakby kręgosłupem tego roku. W roku liturgicznym mamy 34 niedziele zwykłe, czyli takie właśnie, które są poza tymi cyklami, poza tym głównym cyklem jednym i tym drugim. Obecnie mieliśmy 6. niedzielę, prawda, zwykłą. I potem od 8 chyba zaczniemy po Wielkanocy, żeby skończyć na 34. Ostatnia jest zawsze 34 i to jest niedziela Chrystusa Króla. I teraz te niedziele mamy uporządkowane w taki sposób. W okresie zwykłym mamy rok A, B i C. Co 3 lata powraca ta sama liturgia? Obecnie przeżywamy rok B. To jest łatwo obliczyć, bo jeśli chcemy obliczyć, to sobie patrzymy, który jest dzielny przez 3 i wtedy mamy rok C, prawda? Obecnie mamy rok B. W roku B czytamy Ewangelii Marka, w roku A Mateusza, w roku C Łukasza. Ewangelia Jana jest zarezerwowana przede wszystkim na święta. Nie jest czytana w ciągu tych lat. Więc mamy te Ewangelie, które nas prowadzą bardzo konkretnie też, bo każda Ewangelia ma swój charakter, ma swój, to pewnie o tym było w tamtym roku, prawda? Która Ewangelia jest dla kogo pisana i tak dalej. Obecnie mamy Marka, dla katechumenów głównym pytaniem, które jest postawione, kim właściwie on jest, to pytanie wraca wielokrotnie u Marka. Jakże wam brak wiary, Jezus napomina uczniów, żeby pokazać, że prowadzi... W Ewangelii Marka prowadzi do wiary, bo jest to Ewangelia pisana do nieochrzczonych. Jest to Ewangelia najkrótsza, ma tylko 16 rozdziałów, dlatego w miesiącach letnich w tym roku, czyli gdzieś tutaj, do Ewangelii Marka będzie dodany 6 rozdział Jana, czyli katecheza o Eucharystii. 4 niedziele będziemy czytać 6 rozdział Ewangelii Jana o chlebie żywym. Więc to jest ta droga, którą nam proponuje. Do Ewangelii dobrane jest zawsze pierwsze czytanie. Jeśli chcemy wejść głębiej w Ewangelię, to zasada jest taka, że jest pierwsze czytanie, Ewangelia i tu jest w okresie zwykłym jest łączność między nimi. Psalm, zawsze jest odpowiedzią na czytanie i się łączy tematycznie z czytaniem. Czyli psalm z czytaniem to jest pewna całość. Drugie czytanie nie jest połączone z treścią drugie czytanie, ale jest to tak zwana lekcja ciągła, czy czytanie ciągłe pism nowotestamentalnych. Czyli teraz czytamy list do Koryntian, tak? Czytaliśmy. I jest to po prostu tekst ciągły. Kończy się kolejny fragment, kolejny fragment, kolejny fragment, tak żeby te czytania pomagały nam odkrywać rozumienie obecności Chrystusa pośród nas. Natomiast jeśli chcemy zrozumieć Ewangelię w okresie zwykłym, to musimy wiedzieć, że pierwsze czytanie albo ją zapowiada, jest jakieś proroctwo, które potem się wypełnia, tak jak słuchaliśmy ostatnio, w ubiegłą niedzielę, pierwsze czytanie było o trędowatym z Księdze Kapłańskiej, prawda? Daje nam jakiś kontekst, kim był trędowaty. Potem psalm mówi już nie o trądzie, tylko mówi błogosławiony człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, jego grzech zapomniany. Czyli psalm nam pokazuje, że grzech jest złączony z trądem i Ewangelia jest, pokazuje nam, kto jest jedynym, który jest w stanie uwolnić człowieka z tego trądu grzechu. Prawda? Czyli w ten sposób widzimy, że słowo niedzielne, czy ten cykl niedziel nas prowadzi w pewien sposób. Tak jak ewangelista tego chciał. Dlatego to jest pierwsza rzecz, która nam może pomóc trochę przeżywać. Natomiast dni powszednie mamy dwa cykle. Cykl pierwszy i cykl drugi, czy parzysty i nieparzysty. I tutaj sprawa jest trochę inna. Chodzi o to, żeby teraz przez te 3 lata ABC i przez te dwa cykle przeczytać prawie w całości Biblię. Nie w całości, prawie. I teraz w tych dniach powszednich Ewangelie, czyli dni powszednie to jest to, co jest tutaj między niedzielami, tak? Ewangelie są po kolei, bo tych dni jest więcej oczywiście, prawda? Jeśli mamy 52 niedziele, to około 300 dni zwykłych. Więc Ewangelie są czytane tak: Marek, Mateusz, Łukasz, po kolei. Kończy się Marek, zaczyna się Mateusz, potem jest Łukasz. Czyli jest po kolei są czytane Ewangelie przez cały rok. Natomiast pierwsze czytania są raz ze Starego Testamentu, raz z Nowego, po kolei. Na przykład w roku A zaczynamy czytać Biblię od stworzenia świata, w roku parzystym, tak jak teraz, od dynastii Dawida, czyli Samuel, Saul, Dawid, Salomon, prawda? Oczywiście w większości w Starym Testamencie, natomiast Stary Testament, natomiast też potem są tygodnie, kiedy się czyta jakiś list z Nowego Testamentu. Tak, żeby przez te dni powszednie przeczytać też w ciągu 2 lat, parzysty i nieparzysty, większą część Biblii. To jeśli chodzi o takie uporządkowanie. Poza tym druga rzecz, która jest istotna, jeśli chcemy faktycznie jakoś tam wchodzić w to, to jest taka. W tygodniu, z reguły jeśli nie mamy wspomnień i świąt, to w tygodniu jest formularz mszy, ten sam, który jest w niedzielę. Jeśli mamy, załóżmy, 5. niedzielę zwykłą, to potem w tygodniu jest ten sam formularz mszalny, czyli formularze są na dany tydzień. Natomiast w czasie Wielkiego Postu, okresu wielkanocnego i Adwentu mamy inny formularz mszalny na każdy dzień, czyli inna modlitwa, kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po komunii, o tym będę mówił jeszcze. Natomiast każdy dzień Wielkiego Postu, okresu wielkanocnego i Adwentu i okresu Bożego Narodzenia ma swoją mszę, swój formularz mszalny. To tak trochę z praktyki, żeby też wiedzieć, że to, co mamy w ciągu roku liturgicznego, to naprawdę jest misterium Jezusa Chrystusa rozciągnięte na cały rok. Żebyśmy mogli krok po kroczku każdego dnia, czy każdej niedzieli, bo chrześcijanie też żyją od niedzieli do niedzieli, prawda, tak standardowo powiedzmy, żeby człowiek mógł faktycznie przeżywać tą obecność Jezusa, czy wydarzenia poszczególne z życia Jezusa i dać się prowadzić, tak jak uczniowie. Bo zobaczcie, że ten okres tutaj od Bożego Narodzenia, czy od chrztu Pana Jezusa, który do dzisiaj przeżywaliśmy, szczególnie w dni powszednie, bo tych niedziel było mało, to jeszcze nie widać pewnej całości, ale to był czas, który nas bardzo konkretnie prowadził, od tego, że Jezus przyszedł do Galilei, powołał uczniów, zaprosił ich do pójścia za sobą, oni idą za Nim, przeżywają pierwszy kryzys, burza na jeziorze, pytają, gdzie jesteś, czemu nas nie ratujesz, On im pokazuje, daje im ratunek. Potem jest, słuchaliśmy ostatnio w sobotę, rozmnożenie chleba. Uczniowie nic z tego nie rozumieją. Dzisiaj Jezus się ich pyta, nic nie łapiecie jeszcze z tego, tacy nierozumni jesteście? Nie wiedzieliście, że chleb rozmnożyłem? Więc tak naprawdę jest to droga ucznia kształtowania serca. Jeśli my się dajemy temu prowadzić, to tak samo Pan chce kształtować nasze serce, jak serca uczniów. Ewangelie mają, czy liturgia ma konkretną dynamikę, przez którą nas prowadzi. To nie są tak teksty wybrane od tak sobie, tylko rok liturgiczny ma pewną całą dynamikę. Tyle może, jeśli chodzi o tą dynamikę roku liturgicznego. Natomiast teraz kilka słów jeszcze o niedzieli jako dniu świątecznym. Właśnie, dlaczego niedziela? Jak czytamy świadectwa pierwsze biblijne, to już od początku chrześcijanie gromadzili się na świętowaniu niedzieli. Od początku, jak czytamy na przykład list do Koryntian, świętego Pawła, pierwszy list do Koryntian, w 16 rozdziale Paweł mówi coś takiego. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. Czyli chrześcijanin pisze list do Koryntian, zapowiada składkę, jak dobry proboszcz, i mówi, bądźcie już gotowi na to, żebyście dopiero nie wyjmowali z portfela, jak już będę, tylko już miejcie gotowe. Widzicie? To są 50. lata pierwszego wieku. Stara tradycja Kościoła. I Paweł mówi, pierwszego dnia tygodnia każdy z was niech coś odłoży. Już możemy, nie ma wprost mowy o liturgii, natomiast ten pierwszy dzień ma znaczenie. To jest około 55 roku. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, jest znowu mowa. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Znowu, zebrali się na łamaniu chleba, czyli na cel. Przemawiał Paweł aż do północy, mało tego, raczej chyba nie był wielkim mówcą, skoro jeden młodzieniec zasnął na parapecie i wypadł z okna. Więc widzicie. Natomiast znowu jest mowa o tym, że się chrześcijanie gromadzą w pierwszy dzień. Mamy jeszcze jedno świadectwo biblijne z Apokalipsy, kiedy ten dzień nabiera już, Apokalipsa to jest około 100 wieku, 90, tak, 90, czy koniec pierwszego wieku jest datowana, kiedy ten dzień nabiera już specjalnej nazwy technicznej. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby głos trąby. Kyriake hemera po grecku. Dzień Pański, czy Dzień Pana, gdzie już niedziela jest nazywanym dniem tego, który zmartwychwstał. Bo Pan, to jest imię Jezusa, czy Jezusa zmartwychwstałego, Jezus Chrystus mówi, przez zmartwychwstanie Bóg Ojciec uczynił Chrystusa Panem i na Jego imię zegnie się każde kolano. Więc mamy te pierwsze świadectwa, które pokazują, że ten dzień miał, pierwszy dzień po szabacie miał duże znaczenie dla pierwszej wspólnoty i jak czytamy Ewangelie synoptyczne, czyli Mateusza, Marka, Łukasza i też Jana, to każda z tych Ewangelii wspomina o pierwszym dniu po szabacie. Krótko, żeby nie czytać, u Mateusza w 28 rozdziale. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Pierwszego dnia tygodnia. U Marka, 16 rozdział. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do szabatu, gdy wzeszło słońce. U Łukasza w 24 rozdziale. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. I u Jana, 20 rozdział. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. Zobaczcie, akcent jest położony na ten pierwszy dzień i musimy sobie uświadomić, że to nie był dzień świąteczny dla Żydów. Dla Żydów świąteczny był szabat. To jest tak jak nasz poniedziałek. Więc widać, że jest tu już pewna nowość wprowadzona, bo wyobraźcie sobie, że my teraz nagle w kulturze, w której żyjemy, mówimy, w poniedziałek zaczynamy świętować. W poniedziałek czynimy dniem świątecznym. W niedzielę dniem pracy. Nie? Żeby tak sobie uświadomić trochę, że to naprawdę było przejście jakościowe dla chrześcijan i musiało się wydarzyć coś ważnego w ten pierwszy dzień, co dałoby rację świętowania, co dałoby rację, żeby w tym dniu się zgromadzić. Bo to nie było coś takiego, że Żydzi świętują szabat, jest dzień wolny, to wymyślmy, czy po prostu jakoś tam zacznijmy świętować ten dzień, tak jak oni, tylko z inną treścią. Inny dzień stał się dniem świątecznym. I kiedy potem patrzymy na te świadectwa, to one mówią, te biblijne mówią nam o dwóch wymiarach tego dnia. Pierwszy wymiar to jest ten, bo tak bardzo skrócę, wymiar obiektywny. Coś się wydarzyło, Chrystus zmartwychwstał w tym dniu. Pierwszy dzień tygodnia jest pusty grób i to jest jakby ten wymiar obiektywny. Natomiast on jest też dopełniony wymiarem subiektywnym czy osobistym, bo znowu mamy świadectwa, które mówią o tym, że oprócz tego, że jest to dzień zmartwychwstania, to jest to dzień spotkań zmartwychwstałego. I zobaczcie, znowu u Jana w 20 rozdziale jest mowa o tym. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia następuje spotkanie ze zmartwychwstałym. Podobnie u Łukasza w 24 rozdziale, kiedy jest mowa o tym, że Jezus stanął pośrodku nich i rzekł: pokój wam. Zatrwożonym i wylękniałym wydawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu zmieszani jesteście? Pokój, czyż wiecie, że to ja jestem? I tak dalej. Więc mamy te świadectwa, które mówią też o tym, że niedziela to był dzień spotkania ze zmartwychwstałym, dzień łamania chleba, 21 rozdział Jana, uczniowie do Emaus, 24 rozdział Łukasza. To wszystko dokonuje się w pierwszy dzień tygodnia, żeby pokazać, że z jednej strony mamy coś obiektywnego, fakt zmartwychwstania, fakt pustego grobu, a z drugiej strony coś osobistego, osobiste doświadczenie spotkania Pana. I to z tych dwóch elementów rodziła się świadomość tego, że jest to dzień pański, że jest to dzień szczególny dla chrześcijanina. Chrześcijanie w tym dniu tak naprawdę odkrywali, kim są i z tego dnia nabierali swoją tożsamość, dlatego świadectwa pozabiblijne, które mamy, nieco późniejsze, na przykład z II wieku jest taki dokument apostolski Didache, który mówi tak, w dzień zaś pański, zebrawszy się, łamcie chleb i dzięki czyńcie. Zbierzcie się w pierwszy dzień. Święty Ignacy, to jest też drugi, trzeci wiek, pisze w ten sposób. Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą dzień pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć Jego także i nasze życie wzeszło jak słońce. A w drugim wieku Justyn Męczennik, jako ostatnie świadectwo. Zgromadzenia zaś nasze odbywają się w dniu słońca, dlatego że jest to pierwszy dzień, w którym Bóg, przetworzywszy ciemności oraz pramaterię, uczynił świat, a także ponieważ w tym właśnie dniu zmartwychwstał Jezus Chrystus nasz Pan. Ukrzyżowano Go bowiem w przeddzień dnia Saturna, zaś nazajutrz po owym dniu, czyli w dzień słońca, ukazał się On apostołom i przekazał im tę właśnie naukę, jaką niniejszym przedłożyliśmy wam do rozważenia. Czyli świadectwa pokazują nam, że ten dzień chrześcijanie świętowali nie dlatego, żeby mieć dzień wolny od pracy, ale dlatego, że w tym dniu, pomimo tego, że był to pierwszy dzień pracujący, oni odkrywali, że jest nowe życie, które przekracza całkowicie wymiar doczesności. Że jest to dzień spotkania ze zmartwychwstałym, dzień zgromadzenia, dzień celebracji Eucharystii, dzień cieszenia się życiem, dzień bycia razem, dzień miłości, dzielenia się. I dlatego ten dzień stawał się dniem świątecznym. Pierwsza była treść i ta treść potrzebowała dnia wolnego, żeby mogła się wyrazić. Nie na zasadzie pierwsze mamy dzień wolny, a potem co z nim zrobimy. Była treść, która potrzebowała dnia, żeby się wyrazić w uroczystej celebracji, w odejściu od tego, co jest tylko codziennością, po to, żeby tą treścią się nasycić i wrócić do codzienności. Natomiast ze świadomością, kim jestem, po co żyję, dlaczego żyję, żeby nie stać się niewolnikiem tego świata. Więc w ten sposób niedziela była przeżywana. Żeby nie przedłużać, to mogę tylko polecić, jeśli ktoś chce pogłębić temat świętowania niedzieli. Jan Paweł II napisał list Dies Domini o chrześcijańskim świętowaniu niedzieli. Ten list ma 5 rozdziałów, to jest kilkanaście stron, gdzie mówi niedziela jako dzień Pana, niedziela jako dzień Kościoła, niedziela jako dzień Eucharystii, niedziela jako dzień rodziny, więc pokazuje pewne wymiary tego dnia i pokazuje, w jaki sposób go przeżywać, żeby faktycznie niedziela, która jest fundamentem roku liturgicznego, była przeżywana tak, żeby była dniem formacyjnym dla nas, dniem, który nas kształtuje. Więc na tym może zakończę w tym momencie.